Masturbacja, czyli seks solo.
Usłyszałam dzisiaj od pacjenta, że jestem zboczona.
Co się stało? Opowiadaj.
Poznałam tę parę kilka tygodni temu. Kobieta i mężczyzna, obydwoje po 40 i obydwoje mieli poczucie, że seksu w ich związku jest za mało. Trzeba się o niego prosić. Sami zauważyli, że wprzęgnęli seks w swój wewnętrzny system kar i nagród. Jak się dzieje coś dobrego, to nagradzają się seksem. Jak mają do siebie o coś żal, to karzą się nawzajem brakiem seksu. To oczywiście doprowadza do jeszcze większych pretensji po obu stronach, a w ich przypadku dało początek spirali złośliwości. A to on specjalnie zostawi naczynia na stole po obiedzie, żeby ona musiała wkładać je do zmywarki, albo z kolei ona będzie zwlekać z przelaniem pieniędzy na wspólne konto, żeby specjalnie zirytować tym partnera. Ostatni krąg złośliwości, do którego dotarli, to komentarze na temat wyglądu. Pary w długich związkach dobrze wiedzą, jak skomplementować drugą osobę tak, żeby zrobić jej przykrość. Dobrze wyglądasz, jak na swój wiek. Ale się odstawiłeś, jak nie ty. No, nieźle. Ile ta fryzura musiała kosztować?
Brzmi jak dobry moment, żeby zapisać się na terapię.
Aż kipiało od złości między nimi, kiedy przyszli na pierwszą sesję. Ona była na niego wściekła, bo przeczytała jego wiadomości na czacie.
Znowu zdrada i sexting z inną kobietą.
Nie, tym razem to był czat z kolegami. Żalili się w nim na swoje partnerki i wychwalali jednego z nich, który miał odwagę i znalazł sobie kochankę. Spragnionym kolegom opisywał, co i jak on z tą kochanką robi i radził, żeby brali z niego przykład. Bo wiadomo, że żona to nie daje, a taka nowa, młoda to daje chętnie i często.
Udało się tę złość między nimi jakoś rozładować?
Ten czat to był dopiero początek. Moment grozy nastąpił kilka sesji później, kiedy kobieta opowiedziała o pewnym wieczorze w ich domu. On został dłużej w swoim gabinecie na piętrze, ona weszła na górę, żeby rozwiesić pranie. Wydawało jej się, że usłyszała jakieś niewyraźne jęki. Podeszła do drzwi gabinetu męża, uchyliła je i spojrzała do środka. On nie zorientował się, że żona weszła do pokoju, bo miał słuchawki na uszach. Złośliwość rzeczy martwych. Dźwięk leciał przez głośnik na laptopie. Później okazało się, że tak zapomniał się, masturbując, że musiał nieopatrznie wyrwać kabel z laptopa. Jęki i krzyki rozkoszy na cały pokój. Ale to nie dźwięki z tamtej sytuacji zapadły jej w pamięć najbardziej, tylko to, co zobaczyła. Nawet nie pamiętała, jak wyglądał męski aktor w tym pornosie. Bardzo dobrze zapamiętała kobietę. Wielkie, sztuczne piersi, ściśnięte w gorsecie, zrobione usta, pomalowane na czerwono, długie nogi w czarnych pończochach.
Zwróciła uwagę na tę kobietę, bo była o nią zazdrosna?
Powiedziała, że w chwili, kiedy zobaczyła swojego męża, podnieconego innymi kobietami, poczuła się zdradzona. Starałam się rozładować tę napiętą sytuację i porozmawiać o ich potrzebach seksualnych. Zapytałam, ile razy w tygodniu on chciałby uprawiać seks, a ile ona. I zasugerowałam, że masturbacja może w naturalny, zdrowy sposób pomagać w tym, żeby para była zadowolona. Nikt wówczas nie będzie czuł, że się poświęca dla drugiej osoby albo odmawia sobie przyjemności. No i wtedy ten mężczyzna nie wytrzymał i prawie wykrzyknął: Pani Agato, pani jest zboczona.
Ale to on się przecież masturbował. Nie ucieszył się, jak usłyszał, że masturbacja jest zdrowa i w zasadzie może służyć ich związkowi?
Moja hipoteza jest taka, że nie mógł się ucieszyć, bo nie mógł zaakceptować tego, że potrzebuje się masturbować. Ciągle pokutuje takie przekonanie, że masturbujący się mężczyzna to nieudacznik. Nie znalazł sobie osoby do seksu, nie poradził sobie. Czy przypominasz sobie jakąś scenę filmową, w której chłopak albo dojrzały mężczyzna z radością dotyka się w samotności po swoim penisie?
Nic nie przychodzi mi do głowy. Pamiętam za to, że w świetnym skądinąd serialu kryminalnym Most nad Sundem seryjny morderca został zaprezentowany widzom właśnie w taki sposób, że siedzi nocami przed komputerem i się masturbuje.
Bo męska masturbacja w kulturze popularnej jest pokazywana jako kompulsja, przymus wynikający z jakiegoś braku, a nawet więcej. Masturbacja to zastępczy seks dla przegrywów. Mężczyzna, o którym wspomniała Agata, prawdopodobnie źle się czuje po tym, jak sam przeżywa orgazm, bo zamiast skupić się na swojej przyjemności, myśli o tym, że znowu nie uprawia seksu z żoną. A kto powiedział, że masturbacja i seks z partnerem lub partnerką nie mogą występować równolegle? Mogą i w ogromnej liczbie związków występują. Bardzo mnie cieszy to, że o kobiecej masturbacji mówimy otwarcie i bez wstydu. Wystarczy spojrzeć na nowe książki, czy zajrzeć na konta influencerów zajmujących się edukacją seksualną. Kobieca masturbacja to powód do dumy, bo kojarzy się z pracą nad rozwojem swojego potencjału seksualnego. Oczekiwałbym, żeby kultura popularna z takim samym entuzjazmem spojrzała na męską masturbację. To, że ktoś sprawia sobie przyjemność w pojedynkę, nie musi wcale oznaczać, że cierpi z powodu samotności albo że czegoś mu brakuje.
Na Netflixie rzeczywiście bez trudu można znaleźć dokumenty i seriale, w których kobieca masturbacja jest przedstawiona z dużą czułością. Zastanawiam się, czy kobiety w Polsce mogą liczyć na taką samą czułość ze strony swoich partnerów. Panowie nie obrażają się, kiedy po stosunku z szafki nocnej na łóżkową scenę wkracza dildo albo wibrator?
Kiedy kobieta czuje się na tyle pewnie, żeby wyciągnąć swoje ulubione gadżety, to jest moim zdaniem bardzo optymistyczny scenariusz. Dużo się mówi o tym, żeby nie udawać orgazmu, bo to nikomu nie służy w dłuższej perspektywie. Niestety to wciąż dość powszechny sposób na zakończenie stosunku, który nie przynosi przyjemności. Dla świętego spokoju i dobrego samopoczucia partnera kobiety odgrywają orgazmy. Podobnie jest z wibratorami w łóżku. Wiele kobiet, które poznałam w naszym gabinecie, miało ochotę po stosunku wziąć swoją zabawkę i dojść przy partnerze, ale...
obawiają się reakcji partnera.
To może być nawet bardzo prosta zazdrość o wielkość i kształt tego dildo czy wibratora. W głowie mogą rodzić się pytania, czy ja jestem wystarczający? A może ona potrzebuje większego czy mniej zakrzywionego? Włączają się porównania lub wręcz rywalizacja.
Kiedyś jedna z moich pacjentek nieśmiało wyciągnęła z szafki swój ulubiony masażer. Wtedy partner się obraził i powiedział: po co ci wibrator? Przecież masz mnie. Innym razem chciał od razu po swoim wytrysku doprowadzić się znowu do wzwodu i kontynuować penetracyjny seks. U innej pary mężczyzna próbuje zawsze przytrzymywać jej masażer, chociaż jej wtedy dużo trudniej jest dojść niż jak trzyma go sama. Takie sytuacje biorą się z poczucia, że kiedy kobieta sama dostarcza sobie orgazmu, to coś poszło nie tak.
A nie poszło?
Partnerzy często czują, że nie sprawdzili się jako mężczyźni, nie sprostali, nie spełnili swojej powinności. Zamiast sobie urozmaicać i rozszerzać możliwości przeżywania rozkoszy, trzymają się utartych schematów, które w ogóle im nie służą. Jest wiele dróg do osiągnięcia orgazmu. Jedna z nich to włączenie do seksu jakiegoś gadżetu. Nie ma lepszych i gorszych sposobów na osiągnięcie rozkoszy.
Brzmi pięknie. Podoba mi się. Chociaż nie wszyscy podzielają taki punkt widzenia. Znam parę, która mocno poróżniła się o masturbację. Ona wyznała mu, że poza seksem masturbuje się do pornografii. Jego to zupełnie zaskoczyło. Miał z tym tak duży problem, że przez kilka miesięcy nie mógł utrzymać wzwodu w czasie stosunku.
Zląkł się utraty mocy i wpływu. Kiedy ona opowiedziała mu o autostymulacji, musiał skonfrontować się z faktem, że nie tylko jego penis jest nośnikiem przyjemności. Zakładam, że jednak wiedział o tym, że kobiety się masturbują. Ale co innego wiedzieć, a co innego uświadomić to sobie w tak bezpośredni sposób. Mógł się wycofać z ich wspólnego życia seksualnego, bo poczuł zagrożenie.
Pacjentka opowiadała mi kiedyś taką historię. Uprawiała seks z partnerem, on leżał na łóżku, a ona siedziała na nim. Bardzo jej się podobała ta pozycja, bo penetracja sprawiała jej przyjemność i mogła do tego wygodnie dołączyć stymulację łechtaczki dłonią. Kiedy zaczęła się dotykać, on przerwał stosunek i prawie zrzucił ją z siebie. Stracił erekcję i ochotę na seks. Później wyznał, że poczuł się, jakby jej nie wystarczał. A to, że ona potrzebowała się dostymulować, uderzyło w jego poczucie pewności siebie w czasie seksu.
Cholernie przykra historia. Oni tak naprawdę dobrze się bawili i dawali sobie dużo przyjemności, tylko przez uprzedzenia i słabą komunikację przybrało to jakiś smutny obrót.
Stosunkowo często słyszę od mężczyzn, że myślą o seksie jako o formie występu, który podlega ocenie. Ten lęk, że nie będę wystarczający, wybija później w zazdrości o dłoń czy gadżet erotyczny. Oddala ich to od swojej przyjemności i przyjemności ich partnerów lub partnerek.
Jakbym miała wygłosić jedno zdanie adresowane do mężczyzn, to brzmiałoby ono: panowie, odpuśćcie swoim penisom. Heteroseksualne kobiety pragną całego mężczyzny, nie tylko penisa, i głośno to komunikują na naszej kanapie. Chcą, żeby on był obecny w seksie w całości.
I niekoniecznie musi tę przyjemność wywoływać penisem. Wielką popularnością cieszą się ostatnio pingwinki, czyli soniczne masażery łechtaczek.
Ostatnich kilka lat w świecie zabawek erotycznych to jest ich czas. Bezdotykowo stymulują łechtaczkę falami dźwiękowymi i wielu kobietom po raz pierwszy umożliwiają w ten sposób przeżycie orgazmu. Jeśli nie ma silnej blokady psychologicznej czy jakiejś medycznej przeszkody, to sama mechaniczna stymulacja takim masażerem powinna doprowadzić do orgazmu. Wiele kobiet, które poznałam w gabinecie, przychodziło z taką historią, że mniej więcej do 30 nie czerpały z seksu przyjemności. Już nawet nie chodzi o orgazm, tylko w ogóle o jakieś przyjemne skojarzenia. Po 30 kupują sobie w końcu swoją pierwszą zabawkę, albo często dostają ją na 30 urodziny, i to pozwala im odkryć zupełnie nową relację z przyjemnością seksualną.
Z zabawką łatwiej o przyjemność niż z człowiekiem?
Jeśli z zabawką rzeczywiście łatwiej, to zastanówmy się, dlaczego tak jest. Rozwój technologii i zaawansowane techniki stymulacji, które oferują nowe gadżety erotyczne, nie są bez znaczenia, ale moim zdaniem kluczowe jest coś zupełnie innego. Kiedy mówimy o zabawkach, to automatycznie umieszczamy seks w kontekście zabawy. I to jest sposób na czerpanie przyjemności z seksu. Zabawa. To, czy do łóżka weźmiemy zestaw wibratorów, kosmicznie wyglądające dildo, przebierzemy się za pielęgniarkę czy strażaka, jest mniej istotne. Kluczem do sukcesu jest nastawienie na zabawę i radość z seksu.
Znam dziewczynę, która po tym, jak skończyła 30 lat, wypisała sobie listę rzeczy do ogarnięcia w życiu. Długa jej ta lista wyszła. Na samej górze napisała: chciałabym wreszcie przeżyć orgazm. Kupiła chyba wszystkie poradniki po polsku i po angielsku. Kilka różnych wibratorów. Zabrała się do treningu. Kilka tygodni później, leżąc po śniadaniu na łóżku, wypracowała sobie ten orgazm. Popłakała się ze szczęścia. Napisała do przyjaciółek na grupowym czacie. Razem świętowały. Z czasem nauczyła się różnych technik stymulacji. Miała kilka ulubionych sposobów na ten swój orgazm solo. Zdecydowanie najprzyjemniejsza była dla niej stymulacja strumieniem wody pod prysznicem, ale...
Czegoś jej brakowało?
Brakowało jej orgazmów z partnerami. Trafiło jej się kilku, których zabawki peszyły, ale nawet przy tych, którzy cieszyli się, jak je wyciągała, nie była w stanie doprowadzić się do orgazmu. Kiedyś nawet popłakała się w łóżku, tym razem nie ze szczęścia, tylko ze smutku, bo nie mogła przeżyć tego orgazmu obok partnera. Był już prawie, ale nie mogła jednak dojść. Dlaczego?
Bardzo możliwe, że uwarunkowała swój orgazm na bardzo konkretny rodzaj stymulacji. Jest sama, nikt na nią nie patrzy, może wtedy się w pełni zrelaksować, skupić na przeżywaniu przyjemności, a nie spełnianiu cudzych oczekiwań. Słyszymy o takim problemie. Samemu dochodzę, ale z partnerem lub partnerką nie, zarówno od kobiet, jak i mężczyzn. Z rozmów w naszym gabinecie płynie następujący wniosek. Kiedy przyzwyczajamy się do przeżywania orgazmów tylko jednoosobowo, to obecność partnera staje się zbyt silnym, przytłaczającym bodźcem. Wyobraźmy sobie, jak różne są te sytuacje, kiedy kładziemy się do łóżka sami, a kiedy lądujemy w łóżku z partnerem lub partnerką. Pacjenci często mówią, że zapach, smak, dotyk drugiej osoby są dla nich po prostu rozpraszające.
Wszyscy jesteśmy dzisiaj przebodźcowani, a im bardziej stresujący tryb życia prowadzimy, im więcej spotkań, wideorozmów, zajęć mamy w kalendarzu, tym trudniej o zdolność koncentracji. Ciągle mamy rozproszoną uwagę, skacząc w telefonie między Instagramem, TikTokiem i służbowym mailem. Nic dziwnego, że później łatwo rozpraszamy się w seksie. Warto skorzystać z tego, co podsuwają nam techniki mindfulness. Nie myśleć o tym, co będzie zaraz, ani co działo się przed chwilą. Skupić się na doświadczeniu przyjemności tu i teraz. A przed wejściem już w samą seksualną historię zwolnić, zrelaksować się, słuchając muzyki, pomedytować albo pójść na spacer bez telefonu.
Rozumiem, że to sposób na to, żeby poczuć się bardziej obecnym w seksie. Tylko moja znajoma już to wszystko robi. Yoga, mindfulness, medytacja. A z partnerem dojść nie może, chociaż bardzo by chciała.
Spokojnie, można nad tym pracować. Nawyki mają to do siebie, że można je zmienić. Nie od razu i nie w jedną noc, ale z czasem da się oswoić te rozpraszające bodźce. Chociaż też warto pewnie urealnić swoje oczekiwania. Bardzo możliwe, że stymulacji takiej jak dostarcza pornografia, gdzie wszystko jest wielkie, mocne, głośne, nie uda nam się odtworzyć w sypialni. To jednak nie jedyna droga do przyjemności.
A jaki jest sposób na zmianę warunkowania?
Twojej znajomej zasugerowałbym zacząć od małych kroków. Najpierw masturbować się w obecności partnera, później on mógłby się położyć obok niej, ale jej nie dotykać. Następny krok to ona się masturbuje, a on trzyma ją za dłoń albo za udo. W kolejnym kroku niech on przejmie jakąś część tej masturbacji. Chodzi o to, żeby etapami zbliżać się do siebie.
A co mogą zrobić jej partnerzy, którzy czuli zazdrość i dyskomfort, kiedy w łóżku pojawiały się gadżety erotyczne?
Podkreślę to kolejny raz. Pomyśleć o seksie jak o zabawie, nastawionej na wspólną przyjemność, a nie jako teście z męskości czy kobiecości, albo sprawdzianie ze znajomości technik seksualnych. W tym drugim podejściu nie ma miejsca na zabawki, bo wydają się jakąś protezą penisa czy waginy. Stąd bierze się porównywanie, rywalizacja i zazdrość. A w tym zabawowym podejściu dilda i wibratory są po prostu kolejnym elementem, który ma urozmaicić naszą seksualną przyjemność. Tak samo jak erotyczna bielizna, kolorowe światło czy smakowe lubrykanty.
Dobra, ale jak to działa w praktyce? Siedzi tutaj pacjent i mówi, że mu wstyd, bo jego partnerka dochodzi tylko, kiedy dotyka się masażerem. Co wtedy?
W takich przypadkach najczęściej pomaga rozmowa. Zapytałbym takiego pacjenta o to, co rozumie przez wstyd, jak go przeżywa, co on dla niego oznacza. Czy zdarzyły się sytuacje, które wzmocniły takie przekonanie? Kiedy ten wstyd się zaczął? Czy wydaje mu się, że jest osobą niewystarczającą w seksie?
Dużo pytań.
Bo one uruchamiają proces zmiany. Pacjent stara się wtedy zrozumieć swoje emocje, nazwać je i znaleźć ich przyczynę. Często w gabinecie pierwszy raz w życiu pacjenci wypowiadają na głos, że wstydzą się na przykład kształtu swojego penisa. Przez kilkadziesiąt lat potrafią nosić w sobie wspomnienie ze szkoły, kiedy kolega w szatni zażartował sobie z ich genitaliów. Albo zapadły im w pamięci dziesiątki penisów oglądanych w pornografii. Nazwanie wprost przyczyn swojego wstydu przy terapeucie i partnerze lub partnerce potrafi ściągnąć wiele ciężaru.
Moja wagina jest brzydka, mój penis jest krzywy. Takie zdania mogą kosztować wiele emocji, ale kiedy już padają, pojawia się ulga, napięcie opada. Oczywiście osoby starają się przekonać nas, że coś faktycznie jest nie tak, jak powinno. Jednak kiedy widzą, że ich straszna historia wcale nas nie przeraziła, nagle zaczynamy normalnie o tym rozmawiać.
Ja mam wrażenie, że my sporą część czasu w gabinecie spędzamy na tym, żeby znormalizować rozmowę o seksie.
Co to znaczy? Rozmowa o seksie nie jest czymś normalnym?
Bardzo bym chciał, żeby była, ale wciąż nie jest. O seksie naszym powszednim mówimy po cichu, ze spuszczonym wzrokiem, bo to wciąż coś wstydliwego.
Wszystko zależy od tego, czy chodzi o język, czy też trudność osadzona jest gdzieś głębiej. Poradziłabym, żeby para, która ma problem z rozmową o seksie, sprawdziła to, planując sobie kilka karcianych wieczorków. Tyle, że zamiast zwykłych kart proponuje erotyczną talię. Na rynku jest spora oferta, więc można wybrać coś, co najbardziej pasuje do naszej energii.
Widzę, że w mediach społecznościowych influencerzy zajmujący się edukacją seksualną celowo wyciszają takie słowa jak seks, penis, wagina, bo inaczej mieliby dużo mniejsze zasięgi.
Ciekawe spostrzeżenie. Mam podobne co do wielu terapii indywidualnych, o których opowiadały nam osoby, które przyszły do nas. Terapeuci wstydzili się z nimi rozmawiać o seksie. Niezależnie od tego, jaki wykonujesz zawód albo jaką pełnisz funkcję, bo to też tyczy się rodziców, którzy mają za zadanie przekazywać edukację seksualną swoim dzieciom. Żeby to zrobić, trzeba mieć chociaż trochę przepracowany temat seksualności.
A może po prostu trochę brakuje nam języka?
Oczywiście, i nie trochę, tylko bardzo. Nam wszystkim w Polsce brakuje języka na opisywanie seksu. Mamy do wyboru określenia medyczne albo wulgarne. I rzeczywiście, kiedy pacjenci chcą opisać masturbację, to zacinają się, bo już sami nie wiedzą, można czy nie można. Gdyby rozmawiali ze znajomymi, to powiedzieliby o waleniu konia. A u nas się krępują, więc zdarza się, że sobie w telefonie wypisują medyczne nazwy na różne seksuologiczne kwestie. To wszystko dzieje się przez wstyd, który wciąż rozciąga się nad naszą seksualnością. W gabinecie osoby mogą mówić jak chcą. My na pewno się nie zawstydzimy. Zachęcamy pary do tego, żeby rozwijały swój język służący do opisywania seksualności. Jeśli będą tam wulgaryzmy, to dla nas też jest to okej.
Jak rozwinąć swój seksualny język?
Każda z osób tworzy plik albo kupuje notatnik, który można wypełniać długopisem. Najpierw wpisujemy sobie określenia, które znamy na genitalia i różne czynności seksualne, takie jak seks oralny, analny, waginalny, masturbacje. Wszystko, co przychodzi nam do głowy, na tym etapie nie ma określeń zbyt wulgarnych albo zbyt medycznych. Oczywiście dopisać można też swoje określenia, na przykład jak nazywamy penisa Józkiem albo cipkę Zosią, to też ląduje w notatniku. W drugim kroku zaznaczamy te, które działają na nas pozytywnie, podniecają nas, robią nam dobrze oraz te, które nam się nie podobają, zniechęcają nas do seksu, odpychają. Trzeci krok, pewnie najciekawszy, to porównanie tych notatek i rozmowa o tym, co wybraliśmy i dlaczego.
Brzmi jak dobra zabawa. To w sumie mogłaby być fajna gra wstępna.
Cieszę się, że zrozumiałeś, bo seks to w dużej mierze dobra zabawa.